Człowiek dla zdrowego, długiego i godnego życia potrzebuje białka i tłuszczu o wysokiej wartości biologicznej, podawanych w określonych ilościach i proporcjach, i to w żywności uszlachetnionej, skoncentrowanej, zawierającej wszystkie pozostałe około 2 miliony składników, również występujących w optymalnych ilościach i proporcjach. Należy zatem przy możliwie najniższych nakładach energii produkować z każdego hektara możliwie dużo białka i tłuszczu, a ściślej azotu i wodoru, w związkach, w których organizm może wykorzystać ten azot i wodór. Szczegółowy program żywnościowy wymaga oddzielnego opracowania. Tu tylko zasygnalizuję ogólne zasady. Należy rozwinąć jako cel główny strategiczny hodowlę bydła mlecznego, produkcję masła, bardzo gęstej śmietany i trwałych serów. Utrzymać i rozwinąć produkcję żywca wieprzowego, wykorzystując część białka i węglowodany, składniki mineralne z mleka, jako dodatkowej źródła głównie białka, ale i węglowodanów. Rozwinąć hodowlę kurniosek i produkcję jaj. Maksymalnie przybliżyć przetwórstwo do producenta. Od producenta odbierać produkty trwałe, uszlachetnione, skoncentrowane. Skończyć z wożeniem wody. Mleko ma przecież ponad 90% wody i w związku z tym wożenie jej jest 88% dokładnie procent wody. Nie należy płacić za dany produkt, a płacić za białko i tłuszcz, czyli każdy produkt powinien mieć opisane, ile zawiera białka i tłuszczu w 100 gramach produktu. Rozwijać te gałęzie produkcji roślinnej, które bezpośrednio dają białko i tłuszcz o wartości przydatnej w żywieniu człowieka. W naszym klimacie będą to orzechy włoskie, orzechy laskowe i słonecznik. Popierać i rozwijać hodowlę kóz i trwałych przetworów z mleka koziego. W niektórych rejonach należy rozwijać hodowlę gęsi z następowych ich tłuczeń. Eksport i import żywności należy dostosować do rzeczywistych potrzeb narodu. Produktów nie nadających się, powodujących szkody, importować nie należy. I nieopłacalna jest produkcja żywca wołowego, no bo jeśli z hektara można uzyskać, tylko przykład dygresja obecnie, około 300, ponad 300 kilo białka w serze, hodując, no to hodując byki uzyskuje się 18-20 kilo białka z tego samego hektara. Produkcja brojlerów jest nieopłacalna, natomiast to jest tak, jakbyśmy budowali fabrykę jaj i przerywali produkcję, nawet jej nie podejmowali. Znacznie należy ograniczyć produkcję cukru, przerwać produkcję słodzonych przetworów owocowych i słodzonych napojów, ponieważ to jest tylko woda i cukier, dodatki się nie liczą, a cukier bez żadnych innych składników podawany nawet z wodą w różnych słodzonych napojach jest zawsze szkodliwy. Ograniczyć produkcję owoców, zwłaszcza tych, których stosunek, w których na 1 gram białka przypada najwięcej węglowodanów. Natomiast owoce jagodowe, maliny, poziomki i szczególnie czarna porzeczka są wskazane. Zboża produkować głównie na cele paszowe. Podobnie ziemniaki, z tym, że niewielką ilość ziemniaków można w żywieniu optymalnym zjadać. Dopóki brakuje żywności optymalnej dla wszystkich ludzi, dobrze by było ograniczyć produkcję szklarniową. Produkcja warzyw korzennych w naturalnych warunkach jest dużo tańsza niż w szklarniach, żeby nie marnować niepotrzebnie energię. potrzebna mi dość białka na cele paszowe, możemy wówczas uzyskać z nadmiaru białka z mleka, które wkrótce się pojawi, jeśli rozwiniemy hodowlę bydła mlecznego. Obecnie zbieramy z terytorium kraju około 400 milionów ton tzw. biomasy. Koszt społeczny pozyskania tej biomasy i jej przetwórstwa jest o wiele za duży. W efekcie w kaloriach więcej energii wkładamy w produkcję żywności i w transport towarzyszący tej produkcji przetwórstwo, niż jej uzyskujemy w tej żywności. Ilość energii, jaką możemy z tych 400 czy 500 milionów ton biomasy uzyskać, jeśli będzie odpowiednio wykorzystana i przetworzona, wystarczy dla optymalnego żywienia około 5 milionów ton ludzi, czyli około 80 milionów ludzi. Takie mamy możliwości. Nadmiar dobrej żywności, który wkrótce się pojawi, będzie bardzo dobrym towarem eksportowym. Jeszcze przez pewien okres. W okresie przejściowym możemy zaproponować bardzo tani i dość dobry japoński model żywienia dla części ludzi, później z wycofaniem się z niego, gdy tylko pojawią się możliwości optymalnego żywienia dla całego narodu. Nigdy nie zbudujemy drugiej Japonii, jeśli nie będziemy odżywiać ludzi przynajmniej tak, jak odżywiają się Japończycy. Po wprowadzeniu żywienia optymalnego będziemy mogli zbudować o wiele więcej. Dla uporządkowania naszego życia konieczne będzie wprowadzenie jednolitego, obiektywnego, opartego na przyczynie naczelnej wskaźnika oceny wartości pracy ludzkiej. Wartość złotego powinna być oparta na zawartości w nim energii słonecznej pobieranej ze słońca na danym terytorium. Wówczas przy takim założeniu każdy efekt pracy będzie można obiektywnie przeliczyć na tą energię. Dopiero wówczas będzie można określić, jaka praca jest dla narodu pożyteczna, jaka bezużyteczna, a jaka szkodliwa. Już Staszic narzekał, że w Polsce rozmnożyli się ludzie bezużyteczni, niepotrzebni, zbędni. Napisał w towarzystwie, czyli w społeczeństwie, każdy próżniak jest znakiem pewnym, że jakiś obywatel krzywdę cierpi. Za pożyteczną dla narodu trzeba będzie uznać taką pracę, w wyniku której każda jednostka wiąże dla potrzeb narodu, no i swoim, w żywności, towarze, usłudze, więcej energii niż jej sama pobiera. Jeśli ktoś pobiera więcej energii dla swych potrzeb niż jej przekazuje dla narodu, jego praca jest szkodliwa, jeśli tylko rozprasza energię. Nic w zamian narodowi nie dając, a często mu szkodząc, jest zawsze pasożytem. Arystoteles zauważył, że organizm zwierzęcia można przyrównać do państwa dobrze rządzonego. Mój komentarz dzisiejszy, ale nie człowieka. Organizm człowieka nie jest państwem dobrze rządzonym. Takim dobrze rządzonym państwem mogą być i powinny być organizmy wszystkich ludzi. Co należy zrobić, żeby ten cel osiągnąć? Wszystkie narody przy organizowaniu swojego bytu państwowego tworzą takie struktury, jakie występują w zwierzęcym czy ludzkim ciele. Jest oczywiste, że narody bardziej chore na ciele i umyśle tworzą bardziej zdegenerowane struktury państwowe. Poszczególne narządy i układy narządów w organizmie odpowiadają następującym strukturom powoływanym w każdym państwie. Cały przewód pokarmowy, szeroko pojęta gospodarka żywnościowa. Narządy zmysłów, odbiorcy informacji, obwodowy układ nerwowy, łączność przewodowa. Serce i układ krwionośny, transport. Wątroba, przemysł. Mięśnie, pracownicy fizyczni. Skóra, wojska ochrony pogranicza, służby celne. Przysadka, grasica, nadnercza, trzustka, tarczyca, szyszynka, podwzgórze. To jest właśnie inteligencja techniczna, twórcy systemów informacji i organizatorzy produkcji. Kwasy rybonukleinowe, dezoksy rybonukleinowe, łączność elektromagnetyczna, to są nadajniki, odbiorniki radiowe. Układ odpornościowy to armia, Natomiast przeciwciała przeciwtkankowe powoływane do walki ze strukturami własnego organizmu to są następujące. Policja, no dawniej ZOMO, ORMO, wojska wewnętrzne, służba więzienna, obozy koncentracyjne, sądownictwo, kolegia do spraw wykroczeń, inne struktury służące walce z własnymi obywatelami. Włosy, paznokcie, brwi to sztuka i kultura. Mózg prawie we wszystkich czasach historycznych, prawie we wszystkich państwach nie był złożony z obywateli znających się na rzeczy, wiedzących co dobre, co złe.